W studiu Radia Lublin gościmy Elżbietę Sieradzińską, autorkę biografii pod tytułem Wanda Rutkiewicz, jeszcze jeden szczyt. W życiu Wandy Rutkiewicz nie brakowało na pewno takich właśnie momentów przełomowych, ale chyba jednym z takich, które odcisnęły najbardziej dotkliwe piętno na himalaistce, był ten, kiedy jej partner, zarówno w górach, jak i w życiu prywatnym, Kurt Linke Kruger, odpadł ze ściany Broad Peak w 1990 roku. I to był cios dla Wandy Rutkiewicz. Koleżanka Wandy, Ewa Panejko-Pankiewicz, wspominała, że Wanda powiedziała jej, że już teraz nie będzie miała żadnej blokady i będzie realizowała swój projekt do oporu. Mowa tu oczywiście o tym projekcie Karawana Marzeń, nazwanej przez kolegów himalaistów Karawan Marzeń, czyli Wanda po prostu chciała zdobyć wszystkie 14 ośmiotysięczniki.
Jak aktor schodzi ze sceny i gasną światła, co się dzieje z aktorem? Aktor czeka na kolejne przedstawienie, aż znowu zapalą się światła. Myślę, że wówczas himalaizm był też takim teatrem. Wszystko też było. Wschodziło się na dół, opowiadało, pokazywało filmy. I ten teatr trwał. Jej teatr się zaczął rozsypywać. Ona wiedziała, że już nie ma wyjścia. Rzeczywiście zabrakło na dole tego mężczyzny, tego pierwszego mężczyzny, który w życiu nie tylko nie mówił: Wandzia, nie idź w góry. Albo: Wandzia, przecież możemy iść w góry tylko w niedzielę. Tylko mówił: słuchaj, ja ci pożyczę samochód, bo twój się zepsuł, a ty nie masz czasu go zreperować.
Czyli wspierał ją w tym.
Wspierał we wszystkim. Mało tego, już sam fakt, co było dla nas może wówczas, nawet do tej pory, że jak to, są razem, a mieszkają ze mną. On w Berlinie, ona w Warszawie. Dla niej to było bardzo wygodne, bo mogła zadzwonić, kiedy chciała, mogła pojechać, kiedy chciała, bo to było blisko. Co to dla niej, jak jeździła jak szaleniec, zresztą
tak,
bardzo dobrze.
Coś, co wymyka się poza jakieś schematy, tak, jest trudne do zrozumienia oczywiście.
Oczywiście. On miał swoją pracę, swoją pasję, nie tylko jej nie przeszkadzał,
tak,
ale...
Był lekarzem zresztą.
Był lekarzem, oczywiście. Był maratończykiem i był człowiekiem, który mówił: tak, tak. No oczywiście był zachwycony, był przystojny.
Tak.
Wszystko się pięknie układało. Tylko jedna się rzecz nie układała. On nie był himalaistą.
Tak, on był po prostu amatorem.
On był amatorem. Na te warunki był amatorem. Oboje byli troszkę zaślepieni, chcieli być razem, co oczywiście można i trzeba nawet zrozumieć. Ale matka Kurta zawsze miała pretensje do Wandy, że to przez nią, mówię to z całą świadomością, że to przez nią Kurt pojechał na Broad Peak. Sam by tam nie pojechał prawdopodobnie.
No prawdopodobnie by tak było, trudno się tu nie zgodzić.
Tak. I teraz w tym momencie, kiedy nie ma już Kurta, coraz mniej sponsorów, coraz trudniej o pieniądze, bo...
Ale można powiedzieć, że rzeczywiście to już był taki stan, że przestało jej zależeć na życiu? Już po tej wyprawie właśnie...
Niektórzy koledzy i koleżanki do tego się skłaniają, że to już był taki stan, że i ona żyła już tylko tam. Ona tutaj na dole już nie rozumiała ludzi, co oni mówią, szybkości, z jaką się tutaj żyło. Ona żyła tylko tam. Zresztą o himalajstach w ogóle się mówi, że albo są w Himalajach, a jak wracają na dół, to tylko myślą, jak w te Himalaje wrócić. I to jest, tylko oni żyją, mają rodziny. Ona tej rodziny nie miała, zrezygnowała zupełnie świadomie z tego. No ale ta postać Kurta jakby była tutaj...
Tym takim ostatnim łącznikiem, tak, między górą a dołem.
Tak. Poza tym brak tego łącznika wśród kolegów. Tego kleju brakuje. No, to, co powiedział lub nie powiedział Krzysztof Wielicki w tej aferze o Annapurnie.
No
każdy jej pomysł był przyjmowany, no nie powiem rechotem, albo reakcją z niedowierzaniem. No Wandzia, jesteś za stara. Ona była silna, ale czy się wspinała siłą woli, tak jak niektórzy mówią, bo siły już ją opuszczały, nigdy nie była szybka. A pod koniec życia była jeszcze wolniejsza.
No właśnie, ale taką szalę goryczy już w życiu Wandy Rutkiewicz no, przelała ta wyprawa na Annapurnę, o której też wspomniałyśmy. 91 rok. To już było zaledwie kilka miesięcy przed jej śmiercią. Stanęła na szczycie Annapurny. No właśnie, czy stanęła? No bo takie pytania pojawiły się potem. Coś, co chyba himalaista może usłyszeć najgorszego w swojej karierze górskiej, została posądzona o to, że skłamała i nie weszła na ten szczyt. Jedno zdjęcie tak naprawdę przesądziło o tym, że, ale to zostawiło już na niej chyba takie nieodwracalne piętno i całkowicie już ją wycofało.
Rzeczywiście, zwłaszcza, że pamiętajmy, że była taką panienką wychowaną w dobrym domu, gdzie się nie kłamało. Nawet jeżeli były problemy, to się o nich najwyżej nie mówiło. a nie kłamało. Czy więc jej ambicja i ta niepohamowana chęć błyszczenia, bycia pierwszą, czyli pierwszą kobietą, która będzie zdobędzie koronę Himalajów i Karakorum, czy rzeczywiście doprowadziło ją, by ją to do tego, żeby złamać te wszystkie zasady? Bo tak jak pani mówi wcześniej, rzeczywiście mówiono wtedy, jeżeli powiedział ktoś, że był na szczycie, to był. A jeżeli powiedział, że się zatrzymał 5 metrów przed, to znaczy, że się zatrzymał 5 metrów przed. Z tym, że do tej pory te różnice w ocenie Annapurny są.
Są.
Są dalej. Z tym, że no, oczywiście ja z punktu widzenia subiektywnego wolę nie. zdanie pana Piotra Pustelnika, który nawet dosadnie powiedział, co oni tam... Przepraszam, no, ja byłem tam, wiem jak to wygląda, widziałem. Jeżeli to, co oni widzieli, to mógł być ptak, kamień, nim, cokolwiek. Tu się poruszyła, tam była. To wszystko się dzieje. Te wypowiedzi są, można je przeczytać w internecie. Ale inne wciąż twierdzą, a co to za zdjęcie? Przecież tam nic nie widać na tym zdjęciu.
No tak. Nie odpowiemy sobie na to pytanie.
Nie
tak
odpowiemy
naprawdę.
Sobie na to pytanie, zwłaszcza, że ani pani, ani ja, ani sądzę większość rady słuchaczy nie była na 8000 metrów.
No nawet jakby się było, to nawet i tak chyba było. Nie jesteśmy w stanie powiedzieć, czy to jest, co jest prawdą. No, należy gdzieś tam w to wierzyć. Tylko pytanie, czy przy innej osobie byłyby takie wątpliwości.
Na przykład myślę, że też do końca nikt nie wie. A poza tym ja mam zawsze z tyłu głowy takie złośliwe trochę może stwierdzenie, to był dla Wandy Rutkiewicz, zarówno dla Wandy Rutkiewicz, jak i dla Krzysztofa Wielickiego ósmy ośmiotysięcznik. Gdyby jej nie zaliczono, to byłby tylko 7. Czyli jednak wtedy pan Wielicki, że on genialny wspinacz i bardzo ciekawa
no
osobowość.
Tak, no niezwykle ważna tak. też w polskim himalaizmie. Autorytet.
Poza tym, jeżeli Elizabeth Hawley, no tak się chyba wymawia jej nazwisko, czyli absolutny autorytet w wejściach i wyjściach, najmocniejsi, najwięksi, do niej dreptali w Katmandu, żeby jej najpierw się pokłonić, powiedzieć dzień dobry, powiedzieć ja idę tu i tam, a potem jak wrócić, wszystko napisać, narysować kobieta, która nigdy nie była w górach, prawda? A która była absolutnią wyrocznią, kto zrobił coś, tak. jakie wejścia, ile razy, którą drogą i co komu zaliczyć. Jeżeli ona nie miała wątpliwości do Annapurny, to czy my możemy mieć?
No właśnie. W końcu docieramy do tytułu pani książki. Jeszcze jeden szczyt. I tym szczytem okazała się Kanchenjunga. Wanda Rutkiewicz mimo wszelkich przeciwwskazań, ale jednak pojechała. Czym to mogło być spowodowane, że wszystkie sygnały tak zbagatelizowała? Dlaczego tak postawiła wszystko na jedną kartę?
Odpowiedzi są tylko dwie. Albo to, o czym często mówią niezbyt życzliwi jej, czyli była tak ambitna i tak pewna siebie, co do końca nie wierzę. Niestety skłonna jestem przychylać się do tej drugiej odpowiedzi, czyli
depresja
i trudno. Jak zejdę stąd i nie zdobędę Kanchenjungi, to wszystko się dokładnie rozsypie i wtedy co? Bo ja sobie nie wyobrażam Wandy Rutkiewicz zakładającą ściankę spinaczkową, I trenującą, powiedzmy, trenującą młodą. Ja sobie tego nie wyobrażam. To była jednak wybitna osobowość. To był jednak aktor, który grał główne role, a nie te poboczne.
W jednym z ostatnich wywiadów takie zdanie usłyszałam od Wandy Rutkiewicz. Kiedyś chodząc po górach traciliśmy mniej niż teraz, tak powiedziała jeszcze w czerwcu 91 roku. I to jest zdanie, które też często wybrzmiewało z ust naszych polskich himalaistów. W latach 70. i 80. góry były taką ucieczką od szarej rzeczywistości. Czy zgadza się pani z tym, że teraz jest trudniej poświęcać życie? Że gdyby Wanda Rutkiewicz się urodziła w tych czasach, czy byłaby w stanie poświęcić aż tak wiele?
Myślę, że tak. Myślę, że ona się taka urodziła, ona się taka wychowała, ona była od początku wychowana do sukcesu. Poza tym ona zawsze wyprzedzała swoje czasy, mimo wszystko. Jak kobiety się jeszcze nie wspinały nie na taką skalę jak dzisiaj, to ona organizowała wyprawy. Jak partnerki mówią, nie będziemy rozmawiać z dziennikarzami, bo nam to nie pasuje. Trzeba rozmawiać, bo to dziennikarze nas pchają do góry. To dziennikarz to jest ta platforma, na której idziemy w górę. Nie będę malować kominów, nie będę czyścić kominów, bo to nie jest dla mnie. Będę robiła filmy, będę robiła zdjęcia i na tym zarobię, bo ja jestem sportowcem. a nie jestem od malowania kominów. I tak dalej, i tak dalej. Myślę, że byłaby świetna w mediach społecznościowych. Jedno z dzieci podczas spotkania w szkole podstawowej powiedziała: proszę pani, byłaby świetna cię na TikToku albo na Facebooku. Ja mówię, słuchaj, jestem przekonana, że byłaby świetna. Byłoby zdjęcia, ona, tylko nie wiem, kiedy by to jeszcze robiła, ale prawdopodobnie by to na pewno robiła. Ja myślę, że osoba z tak wielką osobowością wymyśliłaby na pewno kolejne sfery, w których byłaby równie doskonała.
Myśli pani, że dałoby się zaprzyjaźnić z taką osobą jak Wanda Rutkiewicz?
To bardzo ciekawe pytanie. Przyjaźń to jest coś, co się daje z dwóch stron. Coś się otrzymuje w zamian.
Czy byłaby w stanie?
Chyba nie. Chyba nie.
Jednak.
I chyba nie. I nawet ona też powiedziała, że ona bardzo często dostaje ludzi, których zna, których mniej zna, których spotyka, których byłoby wspaniale poznać bliżej, ale ona po prostu, jej na to nie stać nawet czasowo i nie jest w stanie odpowiedzieć na dar serca, który jej jest ofiarowany. A myślę, że każdy z nas, wkładając w przyjaźń, w znajomość, już nie mówię nawet o miłości, bo to jest zupełnie co innego, no wkładamy kawałek serca, czasu, poświęcenia.
Czyli tę samotność.
Oczekiwalibyśmy czegoś jednak, tak, czyli... a chyba nie dostalibyśmy.
Czyli ta samotność to był jej wybór.
Często powtarzam to, co powiedziała mi Anna Czerwińska, jak powiedziałam, że to ja, żem popełniła tę książkę i co pani teraz na to, bo przecież dostało mi się również od środowiska za to, bo jak to? Ona tak popatrzyła na mnie, popatrzyła i mówi: wiesz co, strasznie dołująca ta książka jest. Ja mówię: ale dlaczego? Bo tam jest samotność. I ona, która na tylu wyprawach była, w tylu namiotach, i jeżeli ona z tej książki zobaczyła tę dodatkową jeszcze tę nutę samotności, to naprawdę ta Wanda Rutkiewicz samotna była. No ale tak wybrała.
Wanda Rutkiewicz odważna czy obsesyjna, jak pani myśli?
Jedno i drugie. Chociaż ona zawsze mówiła, że odwaga i że strach musi towarzyszyć, ale strach się niweluje, eliminuje w działaniu. Że natychmiast przestaje się bać, kiedy zaczyna działać. Myśleć, jak wybrnąć z tej sytuacji. Z tej ostatniej no już nie wybrnęła. Być może zasnęła i taką, i profesor Korniszewski, i wiele osób, i ja też, taką mam nadzieję, że po prostu zasnęła i że nie spadła, że nie wiedziała, że ginie.
Zadała pani mi dzisiaj ciekawe pytanie i ja się odwdzięczę tym samym na zakończenie. Jaki znak pani pozostawiła Wanda Rutkiewicz?
No jeszcze kiedy żyła, to że poszłam w góry. Nie tak jak wszystkie szkolne wycieczki na Giewont czy do Morskiego Oka. Ale że poznałam fantastyczny świat. I ci ludzie, o których pisałam i o których spotykam w tej chwili, nawet jeżeli ich nie znam bliżej, oni wciąż we mnie zostają. Ja powiedziałam zresztą niedawno pani Palmowskiej, wy się wspinałyście, wycierpiałyście, a ja z wami płakałam też. I to zostanie ze mną.
O życiu jednej z najwybitniejszych himalajstek na świecie opowiadała nam Elżbieta Sieradzińska, autorka biografii Wanda Rutkiewicz, jeszcze tylko jeden szczyt. Bardzo dziękuję pani Elu za rozmowę.
Dziękuję pięknie.
Krzysztof Mesiak, Agata Zalewska, dziękujemy za uwagę. Słyszymy się za tydzień, zbiórka po godzinie 13.